Witam w kolejnym odcinku Cafe Armii. Przed mikrofonem Agnieszka Drążkiewicz. Jest sobota, jest 10:15. Możemy zaczynać, bo są też goście. Już przedstawiam. Po mojej lewej stronie pan Krzysztof Paluch, Związek Zawodowy Militaria.
Tak, witam serdecznie. Dzień dobry, witam.
A po mojej prawicy pan Marek Kaźmierczak i to jest Związek Zawodowy Pracowników Wojska Tarcza.
Również witam serdecznie.
Jeden z najmłodszych, albo najmłodszy
związek
zawodowy pracowników. Tak, pracowników cywilnych. Panowie, wy od wielu, wielu miesięcy chodzicie, mówicie, powtarzacie, organizujecie konferencje, ale też różne spotkania, takie w bardziej zamkniętym gronie i cały czas zwracacie uwagę na jeden podstawowy problem, czyli na zbyt niskie zarobki pracowników cywilnych, którzy pracują na dobro naszej armii.
Tak jest. Pani redaktor, naszych pracowników jest 43 tysiące. To próbujemy, aby nasi przełożeni, rządzący dostrzegli problem, który jest bardzo dużym problemem dla pracowników, gdyż przez te 25 lat ci pracownicy nie byli postrzegani jako taka siła, która mogłaby i powinna być wynagradzana w sposób odpowiedni.
Tym bardziej, że 43 tysiące to jest bardzo duża liczba osób przy 100-tysięcznej armii.
Przy 100-tysięcznej armii my pokazywaliśmy, tu kolega pewnie do tego nawiąże, w latach 90. to była ponad 100 tysięcy ludzi, teraz jest 43 tysiące, a z żołnierzy było 100 tysięcy na początku lat 90. i teraz dalej jest 100 tysięcy, chociaż ma się to zmienić, ma być większa ta armia. Ale nie jesteśmy z tych ludzi, którzy by jątrzyli pomiędzy grupami zawodowymi. My chcemy, aby ta grupa społeczna, która naprawdę ciężko pracuje, ich tak jak było w państwa przekazach i radiowych, i telewizyjnych, nie jest na defiladach, ale zabezpiecza. Bez pracownika cywilnego nie da się zrobić ani dobrego obiadu, ale także nie przeprowadzi dobrego ćwiczenia.
Panie Marku, jaka jest ta rola tych pracowników cywilnych armii?
Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że począwszy od 90 roku do 2015, w okresie tych 25 lat, liczba pracowników wojska zmalała 49 tysięcy. Natomiast stan żołnierzy zawodowych został utrzymany, a nawet jest delikatnie wyższy od tego stanu, który faktycznie funkcjonował w 90 roku ubiegłego wieku.
Ale nie przekłada się to nijak na wasze zarobki?
Dokładnie sytuacja wygląda tak, jak pani redaktor mówi, z uwagi na to, że podejmowane w resorcie działania powodują, że zmniejsza się liczebność pracowników w celu wygospodarowania dodatkowych środków na nowo tworzone jednostki organizacyjne. I we wszelkich dokumentach wcześniejszych, które były opracowywane przez komórki do spraw budżetu, była taka opcja, żeby minimalizować poziom wydatków osobowych. No, w zakresie żołnierzy, no to faktycznie tutaj te wydatki rosły, bo był odpowiedni mnożnik zastosowany, liczebność się kształtowała na tym samym poziomie. Natomiast pracownicy stanowili tą grupę, na której można było polepszyć wizerunek budżetu, że większe wydatki były w ramach wydatków rzeczowych, natomiast w zakresie wydatków osobowych one już od 5 ostatnich lat kształtują się na identycznym poziomie w granicach niecałego 1,8 miliarda. Natomiast zmniejsza się ilość, no to generują określone środki, które mogłyby poprawić sytuację płacową pracowników. Niemniej jednak dotychczasowe kierownictwo resortu przeznaczało te oszczędności na tworzenie nowych, lepiej opłacanych struktur, które uważano, że są niezbędne, bez wcześniejszego zabezpieczenia środków na ten cel w drodze ustawy budżetowej. Istnieją takie możliwości. Ustawa o kształtowaniu daje możliwość na zmiany organizacyjne zabezpieczenia środków. Resort tą drogą nie szedł, tylko uzyskiwał te oszczędności w ramach zwolnień pracowników.
No właśnie, panie Krzysztofie, jaką drogą idzie resort obrony? Od wielu lat mam wrażenie, chyba to jest taka droga właśnie trochę takiej spychologii, jeżeli chodzi o cywilów pracujących dla armii.
Dokładnie tak. W mojej ocenie, a śmiem twierdzić, że mogę się na ten temat wypowiadać, ponieważ byłem długoletnim pracownikiem służb finansowych w resorcie obrony narodowej, zresztą kolega tak samo. Jesteśmy postrzegani jako ci, którzy zrzucili mundur i zajęli się sprawami pracowniczymi, ale my wiemy, o co chodzi. I powiem tak. tak. Ustawa o przebudowie, ta, która została na początku wieku przyjęta, w ogóle nie widziała i nie widzi tematu pracowników wojska. My chcemy, aby tam był ten element uwzględniany, czyli progresywnego zwiększania w stosunku do rosnącego PKB nakładów na pracowników cywilnych. Sama pani redaktor pewnie wie, że nasi pracownicy się dokształcają. Przez te 25 lat zmieniła się diametralnie struktura na korzyść. To nie są ludzie, którzy są nisko wykształceni, to wręcz przeciwnie. Pomimo zmian tych organizacji, tak jak tu kolega mówił, były to szerokie zmiany. Całe pole do popisu było w resorcie obrony narodowej przez te 25 lat i przez te 25 lat niestety nie było tego elementu na korzyść pracownika.
Jaka jest ta, pan mówił o strukturze tam zawodowej, jaka ona jest teraz po tych 25 latach i czym się zajmują, tak mówiąc po ludzku, cywile w armii?
Powiem tak, my opracowaliśmy szczegółowy materiał, pani redaktor, który złożyliśmy 25 listopada.
Wicepan Marek tutaj ma dużo dokumentów.
My dawaliśmy takie wybiórcze materiały z tego materiału na spotkanie 25 listopada i wie pani, tu jest tak duże spektrum w zakresie tego, czym się zajmuje pracownik wojska, że ja nie chciałbym nie obrazić którejś z grup, które występują w resorcie, żeby je wymienić. Natomiast rzeczywiście z naszego materiału wynika, jakie to są grupy. Zresztą w Polskim Radiu panie też wypowiadała się na ten temat, też to pytanie padało, bo właśnie jest to ciężko wypowiedzieć się w ciągu dwóch zdań, co to jest pracownik wojska.
Mamy trochę więcej czasu, panie.
A mamy troszeczkę więcej czasu, natomiast przekór jest bardzo szeroki. Informatycy, pracownicy jednostki wojskowej, są też lekarze, są pielęgniarki, są pracownicy OWC, czyli tak zwane wartownicy, są pracowniki WAK-ów, pracownicy urzędu ministra, bo to też nie można o tym zapomnieć, są pracownicy wojskowych biur emerytalnych, są pracownicy z wymiaru sprawiedliwości.
Czyli tak naprawdę nie ma takiej komórki w wojsku, w której by nie pracowali cywile. Pan Marek podnosi.
Znaczy jest taka sytuacja, ostatnie działania z ulokowania pracowników w strukturach sił zbrojnych spowodowały, że w zasadzie żołnierz, który przychodzi do wojska, dowiaduje się o tym wojsku, reklamowane wojsko jest w stosunku do osoby cywilnej przez struktury wojskowych komend uzupełnień. Dowiaduje się, że jest możliwość wstąpienia w szeregi, zareklamowanie odnośnie uposażenia, odnośnie służby, wstępuje do szkoły oficerskiej, na szkole uczy go pracownik wojska, jest oficerem, przychodzi do jednostki,
jest
ubierany
wojska.
Przez pracownika wojska, żywiony przez pracownika wojska, uposażenie płaci mu pracownik wojska i tak trwa okres służby 30-40 lat.
I zawsze ten cywil się pojawia.
Rozstając się ze służbą, wszystkie świadczenia płaci mu pracownik wojska. To, że odchodzi na emeryturę, nie rozstaje się z pracownikiem wojska, bo jest obsługiwany przez Wojskowe Biuro Emerytalne, gdzie są również
pracownicy wojska.
W 99% tylko jeden żołnierz pełni służbę. Nawet odchodząc już na wieczną wartę, również może wystąpić sytuacja, że pracownik wojska odegra mu hejnał.
Czyli pani tak naprawdę wszędzie.
Tak, jest wszędzie.
Ja
kiedyś powiedziałam, tak, zresztą to można sprawdzić, że pracownik wojska jest odbiciem gospodarki Polski. To znaczy, wojsko dotyka tak wielu obszarów, że wojsko potrzebuje specjalistów w tym zakresie. Naprawdę, mamy i odbiory wojskowe są, i energetyka, i technicznie i naprawdę ludzie, którzy są w WOG-ach, w jednostkach zabezpieczających, to jest grono ludzi, którzy chcą dobrze pracować, bardzo podnieśli swoje kwalifikacje, a nie otrzymują tego wynagrodzenia. I ja nie byłbym też sobą, jakbym tu jeszcze w ramach tego, co pani zadała pytanie, nie powiedział o tym, że to nie jest też tak, że pracownik wojska tylko coś tam żąda. Pracownicy wojska, akurat w naszym zespole roboczym, który my reprezentujemy, a reprezentujemy 5 związków zawodowych, mówię tu o związku właśnie Militaria, o związku Tarczy, mówimy o związku Poligrafu, mówimy o związku Solidarność 80 i o związku sektora obronnego, wypracowaliśmy propozycję trwałą, systemową w zakresie, no niestety, zwiększenia nakładów na wynagrodzenia, ale widzimy potrzebę zmiany obecnego systemu. I zaproponowaliśmy właśnie w tym materiale 25 listopada dla pana ministra, żeby przesunąć środki z modernizacji technicznej uszczuplić zaledwie o 1%. I tak to jest ponad 20%, jest 28% na wydatki majątkowe. Więc my mówimy 1%, żebyśmy przesunęli na wynagrodzenia w przyszłym roku i już będzie z nas zdecydowana poprawa dla oddechu dla tych ludzi.
Myślicie, panowie, że ten problem z pukaniem do tych ministerialnych drzwi jest związany z tym, że wy nie jesteście właśnie w tej ustawie pragmatycznej, chociażby pod którą podlegają żołnierze. No jednak cywile są ominięci przez to prawo, wojskowe mówiąc kolokwialnie.
Tak. No nie do końca bym się z tym zgodził, bo ustawa pragmatyczna dotyczy żołnierzy zawodowych, tak? Żołnierzy generalnie.
A was tam nie ma. Mówię, że może to jest właśnie ta trudność, żeby się dopukać.
Może...
Mamy taką sytuację, że w zakresie pracowników generalnie występują wiele grup pracowniczych w resorcie obrony narodowej. Są członkowie Korpusu Służby Cywilnej, którzy mają ustawę o służbie cywilnej. Są urzędnicy państwowi, znów mają swoją ustawę. Pracownicy sądów, prokuratur. I w zasadzie 95% pozostałych pracowników, którzy nie mają takiej pragmatyki służbowej, o której wcześniej wymieniłem, objęta jest ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Układ ten został zawarty w 1998 roku i w zasadzie
nie był zmieniany od tego czasu.
Był zmieniany, ale tylko w zakresie zmian tabel wynagradzania, stanowisk pracy, które wraz z nowymi jednostkami organizacyjnymi dochodziły bardziej odpowiedzialne, czy lepiej zaszeregowane stanowiska pracy. Natomiast kształt tego przepisu płacowego jest taki, jak w dawnych czasach minister pracy wydawał dla określonych grup społecznych, które swoimi przepisami obejmowały kilka resortów. Nasz układ zbiorowy pracy w zasadzie został dostosowany do takiego rozporządzenia ministra pracy, czy wcześniej zarządzenia jeszcze przed wejściem w życie konstytucji. I na dzień dzisiejszy dostrzegamy potrzebę zmiany tego przepisu i dostosowania go do potrzeb resortu obrony narodowej. Zarówno w zakresie stanowisk, które występują, jak również zasad wynagradzania. Na dzień dzisiejszy stawki wynagrodzeń określone dla poszczególnych stanowisk pracy mają taką rozpiętość, że w zasadzie każdy pracownik, w zależności od tego, jakie środki zostaną przeznaczone na jego wynagrodzenie, może być umieszczony w tej siatce płac, bo ona ma tak szerokie widełki, że w zasadzie dla jednego stanowiska dochodzi do kilkuset, a nawet ponad tysięcznych różnic.
A czy my możemy mówić o jakiejś średniej pensji? Mówiąc korpusie, powiedzmy, pracowników cywilnych?
Na dzień dzisiejszy największą grupę zawodową pracowników stanowią ci pracownicy nowo tworzonych WOG-ów. Zostało 2 lata temu zorganizowany tryb zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych, że z jednostek operacyjnych wyłączono tych pracowników służb finansowych, logistyki, zamówień publicznych i zostali ci pracownicy na bazie przepisu 23 prim, to takie jest słynne, w oparciu o który przenosi się pracowników z jednej jednostki do drugiej z zachowaniem poziomu wynagrodzenia, ale to zachowanie dotyczy powiedzmy tylko 2, 3, 4 miesięcy po zmianie, bo potem w danej nowej jednostce organizacyjnej nie może być dyskryminowania. A w różnych jednostkach, jak ci pracownicy byli wcześniej zatrudnieni, był różny poziom płac, w zależności jak tam środki finansowe na wynagrodzenia były przydzielane. A więc dochodzi do sytuacji, że czasem pracownikom, którzy mają ponad 35-40 lat pracy, to wynagrodzenie jest obniżane. I tutaj akurat tydzień temu byłem w Żaganiu, w jednej z moich organizacji związkowych i tam taki jeden pracownik, który na dzień dzisiejszy ma 47 lat pracy, mechanik.
Nie były wojskowy
w żadnym wypadku. Wynagrodzenie jego kształtuje się dzisiaj 2470 zł brutto. Netto to jest w granicach 1750. Tylko on mówi, że jak on przechodził do tego WOG-u, który był utworzony z poprzedniej jednostki, to on miał 300 zł więcej. I tutaj właśnie chcemy pokazać, że przy 47-letnim stażu pracy pracownik wojska
to są trochę
miał 2700, dzisiaj ma 2400 i jeszcze ma obniżane z uwagi na te zmiany organizacyjne.
Paradoksów które... jest więcej. Ja powiem pani tak, kolega tu bardzo dobry przykład dał właśnie z terenu. Można powiedzieć, że drugim jakby takim przykładem jak tych dysproporcji jest to, że wyobraży sobie pani, że w resorcie obrony narodowej, w urzędzie ministra obrony narodowej pracuje osoba, która odpowiada za administrowanie siecią niejawnymi, sieciami
informatycznymi
i ona zarabia 2000 zł. No dla mnie, gdy wiemy, jakie są stawki na rynku w zakresie informatyków.
Zwłaszcza dokładnie ten zawód.
To jest młoda osoba, czyli perspektywy rozwoju w zakresie wynagrodzeń są takie, że ta osoba odchodzi z tego wojska.
Przed przerwą rozmawialiśmy o takich paradoksach zarobkowych. Informatyk, który zajmuje się chociażby tymi sieciami niejawnymi w, no na przykład w resorcie obrony, który zarabia powiedzmy te 2000 zł, a na rynku cywilnym i rynku komercyjnym to są dużo, dużo wyższe stawki. Tych paradoksów w tym waszym środowisku zawodowym jest dużo więcej. Słuchając tego, o czym panowie rozmawiacie, tak sobie myślę, czy też problem waszej grupy zawodowej wynika z tego, że właśnie jesteście rozproszeni po różnych jednostkach, po różnych strukturach armijnych, nazwijmy to tak. Czy z czego to wynika, że nie słyszą poszczególne osoby decydujące o waszych zarobkach, o tych waszych problemach?
Panie redaktor, wojsko...
A może udają, że nie ma problemu?
Wojsko zawsze było pewną owiane nimbem tajemniczości. Ten nim tajemniczości powoduje również to, że nie jesteśmy tak postrzeganą grupą w środowisku cywilnym, jak nauczyciele, pielęgniarki, górnicy czy inni.
Niewiele się o was słyszy.
Ale tak, i dokładnie, i można powiedzieć, że sytuacja ta jest prawidłowa i pracownicy wojska powinni mieć takie zabezpieczenie w zakresie swojego funkcjonowania, żeby bez potrzeby wychodzenia na ulicę czy oflagowania miejsc pracy poziom wynagrodzeń był, między innymi poziom wynagrodzeń był im zabezpieczony na odpowiednim poziomie. Tutaj kolega wspomniał wcześniej, że w stosunku do całej sfery, że mamy ten przekrój stanowisk, począwszy od stanowisk tych najniższych, które występują, jak również tych stanowisk najwyższych, które występują w sferze całej gospodarki narodowej. Dla mnie tak analizując, typową taką jednostką organizacyjną na dzień dzisiejszy są właśnie te wojskowe oddziały gospodarcze, które zabezpieczają
Które się pojawiły też po reformie.
Tak, całą logistykę sił zbrojnych, a więc zostały od 2013 roku utworzone po to, aby oddzielić z jednostek operacyjnych tą działalność finansową i logistyczną i te 23 WOG-i, które na dzień dzisiejszy około 10 tysięcy pracowników liczą. Do tego są takie 4 RBLOG-i, regionalne bazy logistyczne, które mają po około 2 tysiące. Tu już mamy 18 tysięcy. I do tego dochodzi jeszcze w granicach 10 takich baz lotniczych czy komend portu wojennego, które pracują na prawie, powiedzmy, takich wojskowych oddziałów gospodarczych. I uznajemy, że ten trzon tych jednostek, które możemy policzyć tam do około 40, stanowi takich typowych pracowników wojska obszar. I jeżeli gdzieśkolwiek mówimy, że poziom wynagrodzeń pracowników wynosi, bo oficjalnie w publikatorach jest to zapisane w granicach 3300 na pracownika przeciętnie, no tutaj w ramach tego to są i nagrody jubileuszowe, i odprawy, które
różne dodatki
w wyniku zwolnień, że na przykład jak w ostatnim okresie było 5 tysięcy pracowników zwalnianych, to te odprawy, które były wypłacane, wchodziły, wliczane były do tej średniej płacy. I uważamy, że na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy mieli mówić o jakimś poziomie wynagrodzenia, to właśnie ta grupa pracowników w WOG-ach, RBLOG-ach i tych bazach lotniczych na prawach WOG-ów, no to ta średnia powinna dotyczyć tych, a więc te jednostki powinny mieć w granicach 3300. Na dzień dzisiejszy jest to kwota w granicach 600 zł niższa, bo comiesięczne wynagrodzenia, no to taka kwota naliczana jest 2,5 tysiąca. Do tego byśmy dodali tą trzynastkę popularnie nazywaną w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i w granicach 4-5%, które stanowią w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe i odprawy. I to nam wychodzi w granicach 2700-2750, natomiast średnia za resort jest pokazywana 3300 i uważamy, że te 3300 powinno się odnosić do tej na dzień dzisiejszy. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości, bo te podwyżki, które teraz będą 6% następowały, no to znów spowodują, że ta średnia 3300 gdzieś dalej będzie rosła. My uważamy, że w resorcie powinny być takie działania podjęte, żeby ta średnia była właśnie dla tej podstawowej grupy pracowników. Oczywiście są jednostki operacyjne, które już nie mają tych służb finansowych, prawniczych, stanowisk zamówień publicznych, jak również są te jednostki bardziej eksponowane w zakresie stanowisk, typu już taki pewnym sloganem się stało to Narodowe Centrum Kryptologii, które z takiej, a nie innej przyczyny zostało w resorcie utworzone kosztem zwolnionych pracowników wojska i tam średnie się kształtują już znacznie, znacznie wyżej.
No dobrze, mówiliśmy o tym, że jest ten nimb tajemniczości trochę, ale wy postanowiliście jako związki zawodowe trochę jednak dać o sobie znać
ruszyć
trochę to wszystko, powalczyć o większe pensje. 13 października była duża konferencja wasza. Mówiliście wtedy, to było jeszcze przed wyborami do parlamentu, mówiliście wtedy o tym, że macie gotowy plan, że jesteście po kilku spotkaniach z ówczesną władzą w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przedstawiciele resortu wtedy na moje pytanie, jak się zaopatrują na wasze żądania, mówili, że mogą ewentualnie dać te w okolicach 185 tak, złotych tej podwyżki. Mhm. Wy mówicie o zupełnie innych pieniądzach. Tak, panie Krzysztofie, pan ma tutaj gotowe cyfry.
Gotowe cyfry i wiem, że to ciekawi. Dalej je podtrzymujemy i tutaj chcę
powiedzieć... Bo to pokazuje też obraz tego.
Tak, to jest raz. I dwa, że idziemy wtedy... No, poparte to zostało też przez najbardziej reprezentatywny w resorcie obrony narodowej Związek Pracowników Wojska i Sekcję Krajową Solidarności. Mówimy o kwocie 600 zł brutto od 1 stycznia, ale ona się składa z dwóch elementów, bardzo ważnych, bo te jakby problemy związane z niezidentyfikowanym pracowników wojska przez te 25 lat powodowało to, że tak jak cała sfera budżetowa nie była waloryzowane wynagrodzenia, zresztą nie tylko sfera budżetowa, ale powiedzmy sobie w państwie, dotykała właśnie pracowników. Jeżeli inflacja była przez ostatnie te kilka lat powyżej 9%, a pracownicy nie dostali za to pieniędzy, więc w ramach tych 600 zł, 300 zł to są proste
wyliczenia. To, jest inflacja,
to tak? Jest inflacja. A 300 zł, tak jak tu kolega powiedział, chcielibyśmy przeznaczyć na rozwój tego systemu, na dostosowanie go do takich rozwiązań, żeby to jądro, o której tu kolega mówił, czyli WOG-ów, baz i command portu, żeby ci pracownicy dostali więcej, bo ich jest najwięcej. To nie znaczy, że inni pracownicy zostaną potraktowani gorzej. My chcemy, żeby to, żeby poprawić sytuację, to niestety trzeba dołożyć do tego budżetu.
No dobrze, a te 600 zł to jest szansa teraz, jak rozmawialiście, bo 25 listopada tak, rozmawialiście tak, już z przedstawicielami
rozmawialiśmy
prezydenta,
właśnie
między innymi,
w kancelarii prezydenta złożyliśmy stosowną petycję, która to jest petycja złożona przez wszystkich pracowników. Udało się nam około 5000 podpisów zebrać pod tą petycją. Ona jest rozpatrywana aktualnie, no do 24 grudnia jakby musimy poczekać. Do Wigilii czekamy, może wtedy właśnie tak jak się mówi, że wtedy jakiś głos się usłyszy, więc może ten głos może wcześniej otrzymamy. Panie redaktor, no my pokazujemy ścieżkę dojścia, tak? Pokazaliśmy to, co właśnie powiedziałem przed przerwą, że troszeczkę uszczuplić kwoty przeznaczane na zbrojenie, tak powiem wprost, bo są takie możliwości, znam te możliwości, zaledwie 337 milionów złotych to by kosztowało i wtedy byśmy te 600 zł mogli wygospodarować.
337 milionów złotych.
337 milionów złotych kosztem właśnie w 2016.
No
oczywiście.
Dokładnie, bo mówimy o 16. jednym roku.
No my
tylko,
jesteśmy
prawda?
Tak konsekwentni, że chcemy systemowo tą sytuację rozwiązać i zdajmy sobie sprawę, że w ciągu jednego roku nie da się wszystkich problemów nawarstwionych przez 25 lat rozwiązać. Dlatego mówimy o programie rządowym. My to dokładnie przemyśleliśmy. Są wzorce stosowane, które mówią o 5- lub 10-letnim horyzoncie czasowym, gdzie to trzeba byłoby rozwiązywać. Mało tego, tak jak jeszcze, to jeszcze dodam, że widzimy to, że przez te lata, a jesteśmy w Unii Europejskiej już chwilę, środki, które były przekazywane do naszego państwa w ramach struktur unijnych, no pracownicy wojska ani złotówki z tego nie mogli skorzystać i chcielibyśmy, żeby to się zmieniło. Jest też ta ostatnia perspektywa. Wszyscy zdają sobie sprawę, że ten ostatni rok perspektywa 2014-2020, to jest wtedy, kiedy będziemy mieli środki dodatkowe ponad to, co Polska wpłaca do budżetu. I warto byłoby, żeby taki przekrój, tak jak powiedziałem na początku i kolega też tu mówił, w zakresie wykształcenia, żeby ci pracownicy z tego mogli skorzystać.
Stara ekipa, panie Marku, co mówię, jak daliście im na stół ten gotowy plan, bo mieliście nie jedno, bo było jedno spotkanie z ministrem byłym Siemoniakiem, ale było też spotkanie z ministrem Jankowskim.
Tak, tak.
Przynajmniej
tak
ze dwa.
Tak, tak, były takie spotkania.
Znaczy w zakresie już konkretnych rozwiązań to nie doszło do takiego, powiedzmy, etapu rozmów, bo te rozmowy niejako były przez stronę resortową wstrzymywane na etapie tych wartości kwotowych, które pierwotnie, jak nie było zapowiedzi z poprzedniego rządu o tych 2 miliardach dla sfery budżetowej, to nasze wystąpienia, postulaty dotyczyły 300 zł, które wskazywaliśmy jako potrzebę...
Skąd wziąć, tak też?
Tak, dokonania zmian w przepisie płacowym i uregulowania tej problematyki płacowej, bo to już ona nie jest dostrzegana tylko przez pryzmat wysokości tej płacy, ale również znacznych dysproporcji płac w takich samych jednostkach. Mamy na przykład
no właśnie, też chciałam o to zapytać, bo słyszałam wiele razy, że są na przykład jednostki po sąsiedzku, gdzie na tych samych stanowiskach pracownik cywilny zarabia w jednej jednostce mniej, a w drugiej 3 ulice dalej więcej.
Dokładnie, mieliśmy takie 2 jednostki, można powiedzieć, operacyjne w Jarosławiu, że w zasadzie, można powiedzieć, zlokalizowane w jednym miejscu i tak ulica w zasadzie je różniła i pracownik w jednej zarabiał 600 zł więcej niż w drugiej. Oczywiście tam jest kwestia struktury stanowisk, ale nie wnikaliśmy, jaka ta struktura, bo na dzień dzisiejszy...
A to też pewnie negatywnie wpływa, prawda, na nastroje.
Tak, oczywiście.
Tak, nastroje, że ci jedni pracownicy wychodzą
zadowoleni, a drudzy nie mają, za bardzo.
No, i można powiedzieć, tutaj inspektorat wsparcia, który jest takim dysponentem drugiego stopnia, podjął we własnym zakresie działania i tym, którzy wówczas zarabiali o te 600 zł mniej, dał podwyżkę w granicach tam 350 czy 400 zł. To było 2 lata temu.
No tak, ale to jest tak naprawdę łatanie dziur, prawda? Ale takie bieżące zakopywanie jakiegoś problemu, a tego systemu...
Ale panie redaktor, tutaj sytuacja jest, że dając te 350-400 zł dla tej jednostki, to teraz w ubiegłym roku, jak strona społeczna dostała wykaz 30 paru jednostek, które najniżej wynagradzane są w skali całego resortu obrony narodowej, to ta jednostka, która dostała te 350 zł, dalej figuruje w tej grupie najniżej wynagradzanych. Natomiast tamta jest o 300 zł do góry. Tutaj nam chodzi o to, żebyśmy stworzyli i mamy pewne takie koncepcje, tylko chcemy, żeby ktoś pochylił się, zaprosił, porozmawiał. Na dzień dzisiejszy tutaj w dokumentach, w tej ocenie sytuacji personelu cywilnego Sił Zbrojnych mamy zawarte tylko pewien taki ideę, schemat.
Zarys.
Natomiast jesteśmy otwarci do rozmów. W ramach zmian, które zachodziły w systemie logistyki, w systemie dowodzenia i kierowania. W resorcie były zmieniane przepisy odnośnie budowy, tworzenia stanowisk pracy. Dzisiejszy ten przepis nie przystaje w ogóle do tych rozwiązań, które są proponowane w naszym układzie zbiorowym pracy. No tutaj trzeba powiedzieć, że wejście ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej i ta możliwość, że na zmiany organizacyjne można zabezpieczać budżet w zasadzie nie kosztem budżetu państwa, tylko w ramach budżetu obrony narodowej, bo te 2 PKB niejako określa, że wszelkie skutki związane z obroną narodową muszą być w ramach 2 PKB finansowane. Minister Obrony Narodowej tworzy budżet. A więc tu minister obrony narodowej powinien widzieć potrzebę zwiększenia środków na wynagrodzenia i tu cała nasza propozycja właśnie zakłada się na tym, żeby to od ministra wyszło i nawet jeżeli pójdzie do Sejmu, no to Sejmowa Komisja Obrony Narodowej
może się nad tym pochylić.
Może powiedzieć, że albo w tym kierunku, albo nie, ale żeby ta sprawa zaistniała na forum i wyszła na zewnątrz.
No dobrze, panowie, a nie boicie się czegoś takiego, bo tak naprawdę mamy teraz taką sytuację, jest koniec roku, zbliża się wielkimi krokami. Jest też sytuacja taka, że się zmieniła ta ekipa rządząca właśnie pod koniec października, która dostała tak naprawdę w spadku dwa budżety, bo jeden to jest ta ustawa okołobudżetowa, która obowiązuje jeszcze na końcówkę tego roku, która będzie zmieniana, bo już jest po pierwszym czytaniu. I jest też w spadku po poprzedniej ekipie rządzącej Platforma PSL ustawa na kolejny rok budżetowy.
To jest projekt,
i też projekt, no plus wiadomo już, że będzie autopoprawka, która zmienia. A jest jeszcze trzecia też ważna rzecz, że w tym budżecie na przyszły rok autorstwa PiSu, tam jest sporo deklaracji, które trzeba będzie wypełnić, między innymi te 500 zł na dzieci, między innymi kwota wolna od podatku. Czy wy widzicie tam swoje miejsce,
że się
nie zgubicie po drodze rządzącym?
Nie zgubimy się. Właśnie tak jak tu kolega powiedział, właśnie to trzeba wyraźnie powiedzieć. 2% PKB i nawet to, co PiS jeszcze proponuje, żeby było 3% PKB, to jest we władaniu wyłącznie Ministra Obrony Narodowej. My nie zabieramy uprawnień...
No tak, ale są wielkie programy modernizacyjne, które
tak,
trzeba
ale,
będzie zrealizować.
Ale, panie redaktor, programy modernizacyjne funkcjonują de facto pod względem prawnym od 2013 roku, od 17 września i ja mnie bardziej interesuje, jak te programy modernizacyjne są realizowane. Bo wie pani, ustawa mówi o 2% PKB.
Jest już kilka, które tak naprawdę są opóźnione.
Ja bym powiedział tak, mam wiedzę na ten temat, natomiast ja bardziej mi chodzi pod względem wymiaru budżetowego, chciałbym się wypowiedzieć. Biega mi o taką rzecz. Nasza armia, nasz resort jest w stanie sobie poradzić z takim obciążeniem, że dołoży 337 milionów złotych na wynagrodzenia w 2016 roku i w kolejnych latach kosztem obniżenia bardzo niewielkiego środków na planowane środki na modernizację, gdyż jak pani prześledzi realizację tych programów w zakresie budżetu rocznego, to niestety nie da się nie wysnuć takiego wniosku, że nie dlatego to się oczywiście dzieje, że ludzie, którzy pracują, bo to też cywile przy tym pracują tych zamówieniach.
Nie wydaje się tych, nawet tego 1,95 obecnego.
Ale wie pani, dlatego to jest związane z szerszym problemem,
oczywiście,
że ustawa...
bo są zamówienia publiczne i tak
to
dalej,
jest raz, to wiąże ale też ręce. Ustawa o finansach publicznych nie jest dostosowana do wieloletnich programów rządowych. I tu jest ten problem, że ktoś zakłada, że może kupić sobie okręt podwodny za 4 miliardy złotych w ciągu 12 miesięcy. To jest utopia.
A go nie kupi.
Bo nikt tego nie ma.
Dobrze, i tu właśnie widzicie to jakby to światełko
możliwości
w tunelu, że można coś zaradzić.
Znaczy, z jednej strony to tak. Te dwa PKB niejako jest zapisane w ustawie i też uczestnicząc wiele razy w Sejmie, gdzie były omawiane realizacja budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, pozyskiwaliśmy informacje, że te 2%, czy wcześniej 1,95 PKB przeznaczonego na obronę jest na etapie planowania, natomiast na etapie realizacji okazuje się, że tam miliard, półtora miliarda jest niewydatkowane. Na to również zwracał uwagę w swojej kampanii wyborczej obecny prezydent Rzeczpospolitej, pan Andrzej Duda.
Zresztą od wielu lat ten problem tak naprawdę istnieje. Eksperci praktycznie co roku mówią, że to wydawanie jest na poziomie powiedzmy maksymalnie 1,80, ale
tak
raczej 1,65 najczęściej.
To bierze się naprawdę, klucz zagadnienia leży w tym, że ustawa o finansach publicznych, nawet nie ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych jest tylko roczna. Jakby w ogóle
tak, nawet chyba nikt nie traktuje tego jako wyrzutu, tylko tak jest
po prostu. Nie, ale widzi pani, gdy ten nakład od 2001 roku bardzo intensywnie wzrastają, to nie ma normalnego narzędzia finansowego, takiego jak jest na Zachodzie, gdzie można te wydatki realizować w horyzoncie wieloletnim. I przyjęta uchwała w 2013 roku nie stwarza tych warunków, ponieważ ustawa o finansach publicznych daje zakaz robienia tego w ciągu szerszym okresie. Ja tu pewne skróty myślowe stosuję i nie chciałbym być postrzegany, że ustawy finansowe to jest całe zło, ale prawda jest taka, że w mojej ocenie, gdyby się wprowadziło system na przykład akredytywy dokumentowej, a tego się nie robi w Polsce, to te właśnie wydatki byłyby postępowały trochę szybciej. W tym też jest bardzo duży udział też jakby utrwalenia w naszym prawie podejścia do tak zwanego interesu bezpieczeństwa państwa polskiego. I z tym się wiążą, na pewno pan się orientuje, z tym, żeby lokować te środki, które są właśnie tych programów modernizacyjnych w tak zwanym przemyśle polskim. I tu
tak
bardzo duże pole,
świecie.
Bardzo duże pole do popisu jest, żeby tą sprawę uregulować. I ona na pewno wymusi zmianę ustawy o zamówieniach publicznych w mojej cenie i na pewno ustawę o finansach publicznych. Niestety od 2004 roku nie było takiej zmiany, które by powodowały właśnie w tych obszarach dla wojska.
Dobrze, bo trochę odeszliśmy
od głównego,
to się wiąże zagadnienia. Panie Marku, czy pan w trakcie tego spotkania 25 listopada, które było, pan widział zrozumienie ze strony tych osób, które się z nami spotkały? Wy tam ponad 2 godziny rozmawialiście.
Nie, godzinę byśmy.
No, to może my dziennikarze trochę...
Dwie godziny byliśmy, tak?
Dokładnie i trzeba powiedzieć, że akurat uważam, że ta prezentacja materiału, która została dokonana przez ten zespół roboczy, który zrzesza tych członków organizacji związkowych, które funkcjonują w ramach OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych, nadała takie inne spojrzenie na problematykę pracowniczą. My wyszliśmy z takiej propozycji, aby została w dokumencie takim rangi ustawy, bądź w rozporządzeniu wynikającym z delegacji zapisanej w ustawie określona liczebność pracowników. Na dzień dzisiejszy ta liczebność pracowników, ona się przewijała w dokumentach takich wewnętrznych resortu obrony narodowej, w jakimś programie rozwoju tylko pisało się, że tylu będzie pracowników i śledząc te poszczególne dokumenty z ostatnich 10 lat można powiedzieć, że było 60 tysięcy, w następny 57, 54, 51, 49, dzisiaj mamy 45 500. Faktycznie mamy 43,5 tysiąca pracowników. Nie wiemy, czy w przyszłym roku, jak będzie potrzeba tworzyć nowe jednostki organizacyjne, czy nowy minister, pan Antoni Macierewicz, znów nie poleci, że trzeba zwolnić 2-3 tysiące pracowników wojska i bez tej wielkości określonej i niejako w państwie, żeby państwo było zorientowane. Na dzień dzisiejszy mamy ustawę o modernizacji i przebudowie sił zbrojnych i finansowaniu. W tej ustawie jest zapisana liczebność sił zbrojnych. Nie do końca mamy wiedzę, ile liczy ta liczebność sił zbrojnych, bo tak jak mówi artykuł 3 tej ustawy, że liczebność sił zbrojnych wynosi nie więcej niż 150 tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy. A więc pytamy się, ile wynosi liczebność sił zbrojnych w ogóle.
Prościej, bo też nie wszyscy słuchacze, podejrzewam, aż tak się orientują jak my. Mamy styczeń 2016 roku. Powinno być te 300 plus 300, tak, bo mamy podzielone na inflację i na ten. Potem w systemie dochodzimy do wyższych zarobków. Bez tych większych uposażeń, to pana zdaniem, za chwilę też zapytam, bo to już się zbliżamy do końca, niestety audycji też pana Marka, to co grozi środowisku cywili, którzy pracują na rzecz armii? To będzie degradacja zawodu? To będzie odchodzenie fachowców?
To się dzieje. To się cały czas na oczach dzieje. I my, tak jak wpisaliśmy w tym dokumencie, pracownik wojska to jest to jądro, które też powinno dotyczyć tego tematu. I rzeczywiście, jeżeli obecny rząd nie zadziała tak, żeby ci pracownicy zobaczyli, że jednak oni są też widziani tak właśnie jak ci te pielęgniarki, jak jest, ja tu, czy nauczyciele, chociaż nie chciałbym tutaj mówić o jakby szczuciu jednej z grupy zawodowej na drugą, bo my walczymy o swoich pracowników. Ale rzeczywiście, jak pracownicy tego nie otrzymają, to trzeba się liczyć z tym, że no niestety trzeba będzie jakąś inną formę przyjąć, jeżeli pracownicy będą zechcą, bo to środowisko, tak jak tutaj próbowaliśmy przez ten czas wskazać, jest to bardzo szerokie środowisko. Jeżeli ono się zjednoczy i będą miały taką wolę, to niestety pewnie jakaś inna forma
będzie większa siła.
Będzie po prostu, ale wizualność tego jakby głosu społeczeństwa być na zewnątrz.
Panie Marku, na koniec.
Ze swojej strony muszę powiedzieć, że zgadzam się z kolegą Krzysztofem w zupełności, natomiast jest jeszcze grupa takich pracowników, którzy mieszkają w takich garnizonach, gdzie wojsko stanowi
jedynego
największy
żywiciela,
albo jedynego żywiciela. I tutaj uważam, że nawet pomimo tych niższych płac, to ci pracownicy dalej będą chcieli dotrwać do emerytury i tylko można sobie wyobrazić, jaka wysokość będzie tej emerytury. Jak się mówi w państwie, że to będzie 40 czy tam 70% różne wartości są przedstawiane. No w przypadku pracowników, którzy mają najniższe pensje spośród tej sfery budżetowej, te
to
wielkości
będą to
również
emerytury
będą
prostu
na najniższym. I jeszcze na koniec chciałbym zwrócić taką jedną uwagę. Na dzień dzisiejszy już decyzja jest podpisana w zakresie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej. I z departamentów, które są podporządkowane bezpośrednio pod ministra obrony narodowej, można zauważyć budżetowy departament, departament kadr, departament kontroli, departament prawny. Te departamenty niejako realizują działania ministra w zakresie gospodarki finansowej, realizacji polityki kadrowej, działalności kontrolnej czy działalności obsługi prawnej. Natomiast jest jeszcze taka działalność ministra nazywana realizacją polityki personalnej czy spraw pracowniczych. Te sprawy pracownicze ponownie zostały niejako wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ministra i mamy pewne obawy, bo one na dzień dzisiejszy występują w takim Departamencie Spraw Socjalnych, który powiedzmy zajmuje się sytuacją socjalną całego środowiska.
Czyli
zarówno
znowu jesteście troszeczkę
żołnierzy,
poza tym
weteranów, weteranów poszkodowanych i tam wrzucono sprawy pracownicze. I na dzień dzisiejszy nie zostały na przykład w poprzednich latach wypracowana polityka zatrudnieniowo-płacowa, system gospodarowania środkami na wynagrodzenia i obawiamy się, że jeżeli ta problematyka nie przejdzie bezpośrednio pod ministra. Będzie dalej traktowana no troszeczkę tak po macoszemu, że nie będzie takiego przełożenia decyzyjnego, no to będziemy mieli w następnych latach może tą sytuację, która dotychczas była.
Króciutko, panie Krzysztofie, na koniec.
Jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że przewijało się tutaj w naszej rozmowie jedna rzecz. Mamy też rozwiązanie w zakresie tego, żeby ten pracownik wojska był lepiej postrzegany. Chcemy, aby w ramach nowej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego powstał odrębny zespół, tak jak mają na wzór górników. Ja nie chciałbym też jakby porównywać, ale mają nauczyciele, nie, pracownicy wojska nie mają. Chcemy, aby taki zespół powstał i pod względem formalnym nie widzimy przeszkód i też stosowne dokumenty złożymy i składamy. U pana prezydenta też to powiedzieliśmy.
Panowie, co ja, no na koniec pozostaje mi nic innego, tylko trzymać kciuki za to, żeby udało się wywalczyć te wyższe pensje.
Ważne, żeby ci pracownicy to odczuli. Nie my jako związkowcy, tylko pracownicy, żeby odczuli.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Polskie Radio 24.